Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Fundacja Pan Władek, ale bez żony Marii to ciężko by było, panie Władysławie, co?
Chyba tak, ale...
Pozdrawiamy żonę.
Pozdrawiamy żonę, ale myślę, że niedługo chyba się to zmieni, bo chyba ma dość pracy i jednak na emeryturę i chyba będziemy razem już to robić całkowicie całymi dniami.
Całymi dniami. Ile lat już prowadzi pan swoją fundację?
To znaczy działalność naszą zaczęliśmy dokładnie, ja tak wczoraj się zastanawiałem, że właściwie myśmy 20 grudnia 81 roku po wprowadzeniu stanu wojennego, już nie będę mówił do kogo, z paczkami szliśmy, poszliśmy z kościoła świętej Brygidy, czy dziś byśmy poszli, to jest inna historia, ale wtedy to się zaczęło, a fundacja jako fundacja działa od 95 roku.
81, no to szmat czasu, wiele doświadczeń. Jakie były początki fundacji?
Fundacja powstała, panie Jacku, no fundacja powstała, dziś tak to właśnie też myślę, właśnie tak wrzucił pan taki temat, powstała jako potrzeba dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, jako prawny podmiot. Po prostu wiele lat współpracowaliśmy z MOPS-em w Gdańsku, dzisiaj MOPR-em, ale okazało się, że no, trzeba to prawnie jakby zrobić. Dlatego powstała fundacja. A przecież były lata, że myśmy organizowali z okazji jako ornowscy, organizowaliśmy na przykład choinkę dla dzieci, dla 2000 dzieci. No to
jako osoby fizyczne.
Jako osoby fizyczne, można tak to powiedzieć. Nikomu to nie przeszkadzało. Na kolonie jeździło 300 dzieci, w wakacje 300 dzieci zabieraliśmy na kolonie. No fajny to był okres działalności, ale potem trzeba było to jakoś w ramy prawne wziąć i tak...
A pamięta pan te pierwsze rodziny, którymi się pan opiekował, pierwsze
no,
dzieci?
No pamiętam, którymi... oczywiście, że tak, że pamiętam. Chciałbym na przykład powiedzieć, że współpracujemy z Moto Trójmiasto przy organizacji Mikołajów na motorach. Mhm. I jesteśmy jakby recepcją, nasz samochód też służy do tego, że tam no, zbierają, jest biuro, można powiedzieć. Ale wśród tych motocyklistów jest na przykład Monika, która... 26 lat temu była z nami na zimowisku. 26 lat temu. Nie, przepraszam, ona ma... Znaczy, no wiek, 22 lata temu była z nami na zimowisku. No jest to cudowne, skoro już jej dzieci będą z nami, w tym roku pojadą prawdopodobnie. Mhm.
Wspomniał pan o tym, bo chciałem pana zapytać, jakie są losy tych dzieci, którymi pan się opiekował te 20, 25 lat temu. Śledzi pan te losy, ma pan kontakt z tymi dziećmi, z tymi rodzinami?
Mamy. No to tak aż mnie troszeczkę ciarki przeszły, bo na przykład 2 lata temu w drodze do Morskiego Oka w czasie kolonii, z dziećmi oczywiście, nagle dochodzi pani z dziećmi, dwójką dzieci, z mężem. Panie, proszę państwa, czy państwo mnie pamiętacie? No patrzymy, no skądś twarz znajoma. Okazało się, że też w granicach 20 lat temu z nami była na kolonii dwukrotnie, a dzisiaj mówi, zaszczepiliście państwo we mnie miłość do gór i dzisiaj ze swoimi dziećmi wędruje po górach. No fajne to są rzeczy. Ale patrząc na, znaczy tak na historię, to jednak uratowaliśmy wiele dzieci przed zabraniem do domów dziecka, do rodzin zastępczych. Bo z reguły tam, gdzie chyba nam się nie udało dwukrotnie tylko w dwóch
zabranie, bo powodem próby
no,
była bieda,
bieda
tak?
Tak, bieda. No dzisiaj jest to już inna sytuacja, ale ja nigdy nie mogłem się z tym pogodzić, że jeżeli, no właśnie, jeżeli powodem było zabranie dzieci tylko i wyłącznie bieda, a okazywało się, że jako państwo stać nas było na... domy dziecka, stać nas było na rodziny zastępcze, to było coś nie tak. Dzisiaj to się naprawdę zmieniło. Już nie tak łatwo, nie tak szybko zabrać dzieci z rodziny naturalnej gdzieś do zastępczego tego rodzicielstwa. No zobaczymy. Mam nadzieję, że to się jeszcze poprawi.
Pytam pana o te wspomnienia, o te rodziny, którymi pan się opiekował te 20-30 lat temu, o te dzieci. Z chęcią namówienia pana do refleksji, jak wielu udało się im wyrwać z tego kręgu biedy, a jak wielu pozostało w biedzie i ta bieda stała się dziedziczna?
Ja myślę, że to są skrajne już przypadki. To nie ma tak, że tam ta bieda była, znaczy dziedziczona. Była w wielu przypadkach, ale to ja myślę, że to jest była wina pracowników socjalnych, że w odpowiednim momencie nie wkroczyli jakby no, w problemy, które dotykały tą rodzinę. I ja mówię, patrząc na współpracę na przykład ze szkołami, kiedy pedagodzy, kiedy nauczyciele dość pilnują właśnie takich rodzin, to te dzieci wychodzą. Myślę, że 10-15% maksymalnie miało jakieś tam problemy. A mówię, przy pomocy właśnie takich organizacji jak nasza jest szansa na to, że te dzieci wyszłyby normalnie na prostą.
Mhm. Patrząc na te lata minione i na obecne, co się zmieniło w formie pomocy, jakiej pan udziela? Coś się zmieniło?
Panie Jacku, proszę państwa, wyobraźmy sobie panią Anię, no bez nazwiska, ale panią Anię, która ja w Radiu Gdańsk wielokrotnie o tym mówiliśmy, wspólnie robiliśmy akcję, bo chciałbym powiedzieć, że ja się wczoraj też zastanawiałem nad tym. Właściwie moja pierwsza wizyta w Radiu Gdańsk była 19 lat temu.
Tak. To
jeszcze pamiętam, był Piotr Jaworski, który nas ściągnął, dzięki niemu poznaliśmy Dom Dziecka z Bytowa, wiele lat współpracowaliśmy i dalej współpracujemy z tamtym terenem. Ale
o pani Ani.
Wracając właśnie do pani Ani. Wyobraźmy sobie dzisiaj. Dzisiaj panią Anię, która w poprzednich latach żyła, urodziła 16 dzieci w rodzinie. Dzisiaj, gdyby miała 8 tysięcy plus zasiłki, przecież ona by normalnie funkcjonowała bez żadnych problemów. Do niej by nie trzeba było jeździć z jakąkolwiek żywnością. A przecież tam, jak pamiętam, jeszcze kilka lat wstecz, jak jechaliśmy, to jak się wyjmowało żywność w kartonie, to dzieci patrzyły na wędzonki takie te świąteczne i mówiły, mama, to takie coś jak za oknem jest w sklepie, nie? No to taki był kontrast. Dzisiaj naprawdę nam dzisiaj, do tej pory można powiedzieć, że tak było, że jak prosiły, czy zwracały się z prośbą do nas o pomoc rodziny wielodzietne, tak nam się to teraz skończyło. Dzisiaj jest już zupełnie inna zmiana. A taki chyba najlepszy przykład, komu należałoby dzisiaj pomóc, czy należałoby pomóc, to dzwoni tydzień temu alimenciarz, który ma zaległości w alimentach, mówi, że komornik zabiera mu wszystko, on nie ma co jeść. Panie Władku, pan mnie ratuj, bo pan ratowałeś moją rodzinę, to teraz pan mnie ratuj, nie? No, takie są przykłady dzisiaj.
Panie Władku, wspomniał pan o tych rodzinach wielodzietnych, bo często słyszymy, że program 500+ pomógł zwalczyć biedę w Polsce. Tymczasem 8 milionów Polaków doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecznego. W skrajnej biedzie żyje w Polsce tyle samo ludzi, ile mieszka w Warszawie. To jest szokująca informacja, ale ona jest z raportu o biedzie sporządzonego przez Fundację Szlachetna Paczka.
Nie wierzę w to. To jest nieprawda. Nie wierzę. 8 milionów ludzi?
Tak.
Żyje w skrajnej ubóstwie?
W całej Polsce. W całej Polsce.
Nie. To jest dla mnie, myślę, że dyskutowałbym. Ja jeżdżąc naprawdę...
Jaki jest pana obraz dzisiejszej biedy na Pomorzu?
Jaki jest obraz? No 3 dni temu wjeżdżam do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, no i pani kierownik stwierdza, że jej niepotrzebna pomoc taka właśnie żywnościowa. No więc jeżeli w mieście takim jak w Gdańsku pani kierownik stwierdza, że jej nie potrzeba, to znaczy, że nie ma biedy w mieście. A ja mówię...
A nie ma tej biedy w mieście? Czy tylko tak kierownik powiedziała pani Władka?
No myślę, że nie do końca panuje nad sytuacją. No nie będę tego komentował. Ale współpraca z pracownikami Miejskiego Ośrodka, tymi zwykłymi, pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Właśnie jedna z pań zadzwoniła, panie Władku, niech pan się panią kierownik nie przejmuje, 20 lat współpracujemy, będziemy dalej współpracowali. Ale wracając do tej biedy, powiem taką rzecz. 2-3 lata temu otrzymaliśmy z banku PKO BP 54 tysiące na dożywianie dzieci. Tą kwotę wydaliśmy, dołożyliśmy jeszcze do tej sumy jakby z naszej puli troszeczkę. I była taka sytuacja, że płaciliśmy za obiady w szkołach. I w szkołach było 15 obiadów. To znaczy były to dzieci, które nie były objęte pomocą miejskiego czy gminnego ośrodka pomocy społecznej. No po prostu, a przekraczały tam z takich czy innych względów, nie jadły, ale nauczyciele czy pedagodzy stwierdzali, że dzieci powinny jeść i myśmy to finansowali. Sfinansowaliśmy wtedy, pamiętam, przeszło 11 tysięcy posiłków przez okres zimowy. I jak mówię, w szkołach było 15-20 posiłków, to teraz, bo ponownie PKO BP wybrało nas no, do tej akcji, dostaliśmy ponownie taką sumę i teraz szukając dzieci i właśnie tu też, proszę Państwa, jeżeli ktoś nas słyszy z nauczycieli na terenie Pomorza i ma problemy tam z dziećmi, których nie może dofinansować czy dokarmiać, to my chętnie w to wejdziemy. To wystarczy nas poszukać na stronie i się skontaktować z nami. Spróbujemy pomóc. Ale zmierzam do tego, że jak wtedy było takiej ilości dzieci, to teraz jest jedno dziecko, dwoje dzieci w szkole, czyli no poprawa jest ewidentna i nie uwierzę w to, że 8 milionów ludzi jest na skraju ubóstwa. A w ogóle reklamy, jak słyszę, banki żywności, przecież ja byłem współtwórcą na początku banków żywności w Polsce. Wiele, wiele lat temu i dziś mi nikt nie powie, bo że tak jest, a nie inaczej. Dziś, proszę Państwa, naprawdę, Panie Jacku, proszę mi wierzyć, uważam, że gdyby wszystkie pieniądze, które idą na pomoc społeczną, wrzucić do jednego garnka, do jednego kociołka, nie będzie żadnej biedy w kraju naszym. Naprawdę.
To chce Pan powiedzieć, że nie ma biedy w Polsce?
Jest, oczywiście, ale bieda siedzi cicho. Do niej trzeba dotrzeć, ale nie uwierzę w to już
dzisiaj. A jaka jest bieda dzisiejsza?
Dzisiaj jest jaka bieda?
Jaka jest bieda dzisiejsza? Bieda jest jak ona wygląda?
Bieda, to jak powiedziałem, no samotny gość, który alimentów nie płaci, nie ma co jeść, czy no nie ma za co wypić, czy ten. To jest jedna rzecz.
No to nie jest bieda.
To nie jest bieda. To jest czy tam wymuszona. Ale myślę, że jeżeli rząd obecny ukierunkuje się troszeczkę na ludzi samotnych, na ludzi starszych, na ludzi niepełnosprawnych, ja nigdy sobie nie wyobrażałem do końca, że jest tyle osób niepełnosprawnych w naszym kraju. I w gminie Choczewo byliśmy na przykład na początku grudnia już na wieczerzy wigilijnej. Tam jest zarejestrowanych w całej gminie około chyba 500 osób, które ma orzeczenie o niepełnosprawności i to podobno nie wszyscy, więc no są różnice, ale też w jednej...
Chce pan powiedzieć, że tak, że teraz ta akcent biedy przeniósł się z rodzin wielodzietnych, bo przez lata to byli główni pana podopieczni na osoby samotne?
Zaczynamy tak ukierunkowywać się właśnie na osoby starsze, na osoby samotne. No taka jest prawda, ale to tak było zawsze, tylko do tej pory było zawsze i myślę, że państwo się ze mną zgodzicie. Dzieci czy dzieci głodne to był takie hasło, które no, zachęcało ludzi do pomocy. A akcje takie, jak niedawno spotkaliśmy młodą osobę, mówiła, czym ja się mam przejmować? Ja do emerytury mam 40 lat, czy przeszło? Co ja będę myślał teraz o kimś, że ktoś będzie starszy, nie ma co jeść, czy coś w tym rodzaju? To tak zwane młode wilki, które, no rzeczywiście, ja to tak nazywam, którzy nie myślą, co będzie kiedyś, tylko myślą, aby dziś, aby no jeszcze jutro i...
Panie Wojku, a nie ma pan takiego wrażenia, bo trochę z pana słów to także chyba pobrzmiewa, że w świadomości społecznej ponownie utrwala się przekonanie, że takie socjalne działania rządu to jest jego rola, że pomoc tym ubogim to jest rola instytucji państwa, rola rządu. Nie ma pan trudności w pozyskiwaniu, nie wiem, darów, ofiarności darczyńców w związku z tym takim, wydaje się, jak gdyby powrotem trochę myślenia, że tu rząd załatwi sprawę biedy w Polsce.
Rząd załatwi, ale myślę, że takie organizacje jak nasze będą zawsze potrzebne, dlatego że są ludzie, tak jak powiedziałem, bieda siedzi cicho, okazuje się, że rodzina nie ma łazienki, chodzą do wychodka gdzieś tam za stodółkę, no bo nikt o to nie dbał do tej pory i mówię, myślę, że no XXI wiek to raczej jest niemożliwe. Rząd wszystkiego nie załatwi, ale od tego są, dlatego ja powiedziałem, że gdyby na przykład, przecież jest żywność unijna, prawda? W dalszym ciągu jest żywność dla najbiedniejszych regionów Europy, tak zwana unijna. I gdzie ona trafia? Dlaczego tego nie robią miejskie czy gminne ośrodki? Nie wszystkie. Niektóre są. Te, które ja na przykład znam, to właśnie może i dzięki nam one to robią. Przecież jest tam właściwie cały asortyment towarów żywnościowych. Jaki problem, skoro to jest pomoc rządowa, bo to jest rządowa pomoc. Nie robią tego agendy rządowe, samorządowe. Tylko robią to organizacje pozarządowe. A one to robią najlepiej.
Bo może wiele zależy od człowieka po prostu.
Ja wiem, no to tak jak w przypadku tego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pani kierownik. Ale ja przez tyle lat nigdy nie odmówiłem, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, bo wspomniał pan, czy są firmy, które pomagają. No na przykład ostatnio Energa Obrót na Marynarki Polskiej zadzwoniła pani, że mają ochotę zrobić zbiórkę, co potrzeba. Okazało się, że zebrali troszkę pieniążków, zebrali środki czystości, zebrali żywność, którą mi po prostu przekazano, prawie cały mój busik był załadowany. No są akcje takie, bo uważają, że mówią tak, że przeze mnie to najlepiej dotrze, że ja wiem, gdzie to dotrze. No rzeczywiście opanowane mam województwo pomorskie.
Dobrze, to niech pan sporządzi mapę biedy województwa pomorskiego. Z pana doświadczenia, które, nie wiem, rejony naszego województwa, które powiaty, które gminy są takie, którymi szczególnie trzeba się zainteresować?
To jest trudne do określenia, dlatego
bieda rozproszona?
To wracam, że ta bieda siedzi cicho, ale no jeżeli współpracuję z gminą jakąś przez wiele lat i nagle się okazuje, zmieniają się władze gminne, przychodzi nowa władza, mówi sobie poradzi. No poradzi sobie, tylko że ludzie wtedy docieram już nie przez
instytucje samorządowe,
tylko staramy się wtedy dotrzeć albo przez szkołę, albo po prostu tam, gdzie wiemy, gdzie jest. Powiem, że trudno dzisiaj by było powiedzieć zdecydowanie, które regiony są najbiedniejsze. W ogóle ja myślę, jeździcie państwo po wsiach też. Do tej pory było właściwie w każdym sklepie, w każdej małej miejscowości był sklep, prawda? Mhm. Babcia, dziadek mogła sobie iść kupić chleb. Dzisiaj się okazało, że dyskonty wchodzą, kupują w gminie działkę, stawiają sklep duży, a co? I padają wszystkie w okolicy małe sklepiki. I się nagle okazuje, że do tego sklepu babcia ma 4-5 kilometrów. Jak ona tam dotrze? Na rowerze? Jak się likwiduje linie autobusowe i gdzieś, gdzie było załóżmy dziennie 5-6 kursów autobusowych w jedną stronę, dzisiaj jest jeden rano, jeden wieczorem. Do czego myśmy doszli?
Doszliśmy, z tego co pan mówi, do jakiejś formy wykluczenia społecznego.
Dzięki temu, i właśnie mówię, jak nie tak dawno słuchałem chyba marszałka województwa pomorskiego, że kolej, dopłaca się do kolei do tego. Jeżeli dopłacamy, to dopłacajmy również do tej komunikacji zbiorowej w małych miejscowościach.
Niektóre gminy dopłacają, niektóre powiaty dopłacają.
No dlaczego nie samorząd województwa na przykład? I może spróbujmy, bo ja już nawet w jednej, właśnie dzisiaj będę po południu w jednej ze szkół, konkretnie w Czerniewie, to taka jest mała miejscowość w gminie Trąbki Wielkie. I chcemy tam wspólnie może z dziećmi, z tymi starszymi dziećmi, spróbować coś na wzór starej takiej akcji Niewidzialna Ręka. Może po prostu tym ludziom starszym spróbować robić zakupy, bo...
Świetny pomysł.
Bo oni po prostu pozostali. No naprawdę, proszę państwa, no jeżeli ma się do sklepu 5 kilometrów czy 6... To jest trudno babci 80 lat czy więcej na rowerze dojechać do sklepu.
Świetny pomysł, uczyć wrażliwości młodych ludzi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego.
Rozmowa kontrolowana.